Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się dzisiaj, aby wspólnie oddawać Bogu chwałę, aby rozważać wspólnie Słowo Boże. Widzę trochę nowych twarzy, więc chciałbym wszystkich was, którzy jesteście może po raz pierwszy albo od niedawna w naszym zborze, jeszcze dobrze się nie znamy, przywitać i życzyć wam Bożego błogosławieństwa. Niech to będzie dobry czas i czas zbudowania. Dwie takie myśli, zachęcenie. Pierwsze, zostańmy dzisiaj po nabożeństwie, to prośba do zborowników, aby wysłuchać dwóch świadectw, Magdy i Krzysztofa, o ich drodze wiary, tego jak poznali Jezusa i dlaczego chcieliby przyjąć chrzest na wyznanie wiary. Myślę, że to będzie naprawdę budujący, inspirujący czas. Natomiast za tydzień, jak Bóg pozwoli, też szczególne wydarzenie, mówiliśmy o nim. To jest dobry czas, by przyjść, nie śpiesząc się zostać, porozmawiać. Będzie dużo czasu, byśmy mogli porozmawiać, więc na przykład jak od niedawna przychodzisz do zboru, to będzie czas, żeby poznać zborowników, popytać ich, opowiedzieć trochę o sobie. Bardzo serdecznie zapraszam, bo po nabożeństwie będzie festyn rodzinny i będzie po prostu czas na rozmowę. Głównym kaznodzieją nabożeństwa za tydzień będzie prezbiter Mateusz Wichary, który będzie chciał dzielić z nami ten szczególny czas. Bardzo się ucieszył, że będzie mógł być z nami i dzielić się Słowem Bożym przy tej okazji, a więc bardzo serdecznie zapraszam za tydzień, niedziela, godzina 10. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że możemy w tym domu modlitwy spotkać się, aby rozważać Twoje Słowo. I dzisiaj będziesz kierował do nas przesłanie o prawdziwej pobożności, o żywym Bogu, wskazując na Ojca, wskazując na siebie. Panie, modlimy się o to, aby wszelkie przejawy obłudy, hipokryzji, bałwochwalstwa, wszelkie fałszywe formy pobożności przy okazji tego słowa były obnażone, abyśmy przez Twoje słowo byli w stanie przyjść do Ciebie, żywego Boga, który jedynie jest godzien chwały, który jedynie jest w stanie rozwiązać nasze problemy, największy problem grzechu oraz te związane z codziennym życiem, naszymi zmaganiami. Modlę się, Panie, aby każdy z nas doznał zachęty do tego dzisiaj, abyśmy mogli wyraźnie zobaczyć Ciebie jako tego, który jest Zbawicielem, którego imię jest jedynym imieniem pod niebem, danym nam, ludziom, przez które możemy być zbawieni, ratowani, ocalani, możemy uzyskiwać prawdziwą, faktyczną pomoc. Otwieraj przed nami swoje słowo, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa i cała chwała, Panie, niech z naszych serc właśnie płynie dla Ciebie. Płynie dla Ciebie spowiedziane, że na Twoje imię zegnie się wszelkie kolano. My dzisiaj oddajemy tę cześć Tobie, wiedząc, że zasiadłeś na tronie, dana Ci jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tobie jest dana władza, dopóki nie położysz wszystkich nieprzyjaciół jako podnóżek stóp swoich. Tobie chwała, Panie, na tym miejscu. Tobie jedynemu. Amen. Mamy rozważanie z Księgi Dziejów Apostolskich, trzecia podróż misyjna apostoła Pawła, już ostatni pobyt, ostatnie rozważanie z pobytu w Efezie. Otwórzmy więc Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 19, wersety od 13 do końca rozdziału. Nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. To jest zdanie, które pada w tym tekście, które jest bardzo bogate w treść. Ono mówi po pierwsze o tym, że można oddawać cześć niewłaściwej osobie. Ono mówi również o tym, że jeden jest Bóg. Powinniśmy to wiedzieć i Jemu należy się cała chwała i cześć. Jak również ono mówi o tym, że możesz czcić to, co jest wytworem Twoich rąk, jak również wytworem Twojego umysłu. Możesz czcić coś, co nie jest prawdziwym obrazem Jezusa Chrystusa, tylko jego jakąś marną kopią. I nie powinieneś się wówczas dziwić, że twoje życie jest życiem nieprzemienionym. Twoje życie jest życiem, w którym panuje grzech, panuje upadek, panuje zepsucie. Możesz więc być człowiekiem bardzo religijnym, a mimo to żyć po uszy w grzechu. I ten fragment dzisiaj, myślę, poprowadzi nas z tej myśli po to, nie by nas tam zostawić, tylko by nas zachęcić, byśmy przychodzili z wiarą do Jezusa, bo jest to jedyny Zbawiciel, prawdziwy, pewny, żywy, który odpowiada na modlitwę zanoszoną do Niego i ratuje nas z wszelkiej opresji. A więc Dzieje Apostolskie, rozdział 19. Chciałbym, żebyśmy przeczytali wspólnie ten fragment od 13 wersetu, więc jest to obszerniejszy fragment. Otwórzmy nasze Biblię. Zaczniemy od tej historii z synami Scewy. Niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając, zły duch rzekł im: Jezusa znam. Wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. Rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagraża nam tedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. Napełniło się miasto wrzawą, ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy z sobą Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszów Pawła. Gdy zaś Paweł chciał wyjść do ludu, nie pozwolili mu uczniowie. Nawet niektórzy życzliwi mu przedstawiciele władzy posłali do niego i prosili, żeby się nie udawał do teatru. Tymczasem jedni to, drudzy owo wykrzykiwali, bo zebranie odbywało się w nieładzie, a większa część nawet nie wiedziała, z jakiego powodu się zebrali. I wypchnięto z tłumu Aleksandra, którego Żydzi wysunęli do przodu. Aleksander zaś, skinąwszy ręką, chciał się bronić przed ludem, lecz gdy poznali, że jest Żydem, rozległ się z ust wszystkich jeden krzyk, który trwał około 2 godzin. Wielka jest Artemida Efeska. Gdy zaś pisarz miejski uspokoił tłum, rzekł: mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Skoro więc temu zaprzeczyć nie można, powinniście się uspokoić i niczego pochopnie nie czynić. Przywiedli tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Jeśli więc Demetriusz i członkowie jego cechu mają skargę przeciwko komu, to odbywają się sądy, są też prokonsulowie, niechże jedni drugich oskarżają. Jeżeli zaś chodzi o coś więcej, zostanie to załatwione na prawomocnym zgromadzeniu. Narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo oskarżenia nas o dzisiejsze rozruchy, gdyż nie ma żadnej przyczyny, którą moglibyśmy usprawiedliwić to zbiegowisko. A to powiedziawszy, rozwiązał zgromadzenie. Jak spojrzymy do wersetów od 8 do 10 rozdziału 19, to chciałbym przypomnieć, że Łukasz przypomina nam pokrótce, jak wyglądał pobyt Pawła w Efezie. Pierwsze 3 miesiące on uczęszczał do synagogi, bo jako pobożny Żyd traktował to jako naturalne miejsce nauczania, dzielenia się dobrą nowiną o Mesjaszu, o Królestwie Bożym. Powiedzieliśmy tydzień temu, że Paweł wcale nie dążył za każdym razem do tego, by zakładać nowe zbory w tym miejscu, czy na przykład zakładać kościół chrześcijański. Jego celem było dzielenie się Ewangelią. Jestem przekonany, że liczył na to, iż uda mu się przekonać ludzi środowiska synagogi do tego, by uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza. I dlatego, że napotykał z tego tytułu opór, który często graniczył z daleko posuniętą niechęcią, decydował się ostatecznie, tak jak było w tym przypadku, odłączyć uczniów i prowadzić potem niezależną pracę. Ale gdyby to poselstwo zostało przyjęte, to myślę, że apostoł Paweł bardzo chętnie nauczałby nadal w synagodze i to byłoby miejsce, do którego ludzie by przychodzili, aby słuchać Ewangelii i też spotkać się z przesłaniem, które zmienia życie, przesłaniem o Jezusie Chrystusie. A ponieważ napotkał zdecydowany opór, co więcej, czytamy tam, że ludzie bluźnili drodze pańskiej, a bluźnili Jezusowi, bluźnili też temu określonemu stylowi życia, czyli podążaniu śladami Jezusa, naśladowaniu go. Paweł odłącza uczniów, udaje się do szkoły Tyranosa i tam w godzinach przerwy siesty naucza. A więc do godziny 11 przed południem pracował ciężko, potem szedł do szkoły Tyranosa, gdzie wykładał do godziny 16, później znowu wracał do pracy. I to był czas niezwykle intensywny i ciężki w życiu apostoła Pawła, gdzie łączył pracę misyjną z ciężką pracą na swoje utrzymanie. Ale czytamy tam również w tych słowach, szczególnie w wersecie 10, że w wyniku tej działalności cała Azja, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Jeżeli otworzymy pierwsze 3 rozdziały Księgi Apokalipsy, to zobaczymy listy do 7 zborów, które najprawdopodobniej właśnie powstały w tym czasie, kiedy apostoł Paweł był w Efezie i głosił tam Ewangelię i schodziła się do niego cała Azja. W 1 Koryntian w 15 rozdziale apostoł Paweł powiedział takie słowa w 10 wersecie: z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I to była dewiza apostoła Pawła. On jadąc na nowe tereny, oczekiwał Bożej łaski, wsparcia ze strony Boga, tego, że Bóg otworzy drzwi do zwiastowania Ewangelii, ale tę pracę misyjną łączył z ciężką pracą, o której właśnie tutaj mówi. Daleko więcej niż inni pracowałem, daleko więcej. I Bóg przyznawał się do tej służby. Co wiemy o Efezie? Z czego słynęło to miasto? O ile Korynt słynął po prostu z rozwiązłego trybu życia i kiedy wystawiano sztuki teatralne, to obywatel Koryntu zawsze był zawiany pod wpływem alkoholu, to w przypadku Efezu najlepszą definicję daje pisarz miejski. Zobaczmy w rozdziale 19, werset 35. Poprzez pytanie, które stawia zebranym w teatrze ludziom. Któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielkiej Artemidy i posągu, który spadł z nieba? Z tego słynął Efes. I to dawał innym. Kult Artemidy efeskiej, świątynię niezwykłą, zaliczaną do 7 cudów świata, 128 kolumn wysokości 19 metrów. Taka była świątynia Artemidy Efeskiej, a tam gdzieś w środku posąg Artemidy wykonany z czarnego drzewa, który, jak podaje Łukasz, rzekomo spadł z nieba. I to, co było charakterystyczne w przypadku tego posągu, to, że od pasa do szyi ten posąg był pełen piersi, co miało obrazować zapewne płodność, urodzaj. Natomiast, co też ciekawe, to pokazuje, jaki klimat panował w Efezie, na stopach, pasie i na nakryciu głowy znajdowały się zdania, których nie sposób zrozumieć, a to dlatego, że były po prostu zaklęciami. I nie chodziło wcale o to, by je zrozumieć, tylko chodziło o to, by wypowiadając je, spodziewać się konkretnych efektów, ponieważ Efes był ośrodkiem okultyzmu. I słyną nie tylko właśnie ze świątyni Artemidy Efeskiej, ale słyną również zaklęć efeskich. Tam się jechało po to, żeby kupić zaklęcie, które pomoże na konkretną rzecz. Później właśnie niejednokrotnie te zaklęcia zbierano w całe księgi, o których też czytamy tutaj w tym rozdziale, które ludzie nawracając się potem palili. I te księgi były drogie, bo nie tylko to, że zwój kosztował dużo, a więc zwój jako taki, to jeszcze zwój posiadający w ocenie autorów tak wielką moc był jeszcze droższy, prawda? Więcej, Efes słynął z talizmanów efeskich, takich niewielkich wielkości pieniążka z dwóch stron wygrawerowanych, zawierających również niezrozumiałe inicjały, które miały po prostu zapewnić szczęście, ochronę ludziom, którzy je nosili, czy po prostu zjednać przychylność bóstw. I Efes po prostu był miejscem przesiąkniętym okultyzmem. Natomiast apostoł Paweł, pisząc list do Efezjan, otwórzmy list do Efezjan, rozdział drugi, wierzę, że z taką miłością i współczuciem przypomina Efezjanom, jakie naprawdę było ich życie. A więc można by powiedzieć, że skoro takie miejsce, sanktuarium tejże bogini, mają zaklęcia na wszystko, mają medaliki, które mają ich chronić, a jednak apostoł Paweł w takiej szczerości pisze do nich, zobaczcie wersety od 1 do 5, można by powiedzieć, pamiętacie? I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Do tego miejsca. Prawda, że niezwykłe? To pokazuje, jaka więź łączyła apostoła Pawła z tymi wierzącymi. Pamiętacie, mówiliśmy, ta ich pobożność była tak zaraźliwa, iż rzeczywiście potem, gdy Pan Jezus kieruje do nich list przez apostoła Jana, to mówi, wróć do tej pierwszej miłości, która cię cechowała. Pamiętasz, z jakiej wyżyny spadłeś? Mówi właśnie o tej miłości, o tym zaangażowaniu, o tym sercu połającym dla Niego, co Efezjanie z czasem po prostu utracili. Ale Pan Jezus powiedział, wróć do tego, możesz to odbudować. A jeżeli nie, to przyjdę. Przyjdę i ruszę twój świecznik. A więc list do Efezjan, rozdział drugi, pokazuje taki przykry obraz, jak wyglądało życie Efezjan, pomimo tego, że mieli zaklęcia na wszystko. Mieli tajemną wiedzę. Umarliście przez upadki i grzechy wasze. I to jest obraz śmierci. Ludzi, którzy mówią, mam rozwiązanie na twój problem, ale tak naprawdę sami potrzebują pomocy i takiego rozwiązania, ponieważ są martwi. I z tego obrazu bije jakaś taka ciemność i bije taka beznadzieja. Czytamy również w wersecie drugim, że to nie byli wolni ludzie. I wręcz można by powiedzieć, że to, że stosowali te praktyki, sprawiały, że byli niewolnikami, byli marionetkami żyjącymi według modły tego świata, ducha, który rządzi w powietrzu. I to nam trochę apostoł Paweł przypomina im, pamiętacie? Wasz posąg, który spadł z nieba? Teraz wiecie, czyją jest, kto za tym stoi, jaka jest z tego inspiracja, tak? Duch, który rządzi w powietrzu, który działa w sercach, w synach opornych. Opornych na co? Na Ewangelię między innymi. Na ogólne objawienie, które można, rozglądając się po świecie, dostrzec w tym Boży palec, Boży odcisk dłoni, opornych na słowo, które przecież było głoszone wówczas przez synagogę w Efezie i ludzie znali prawdę, mogli poznać ją dogłębnie. I zobaczmy, co jest tutaj napisane, że to była pewien standard, była pewna moda, to takie upadłe życie, przypominające jakby chodzenie w takim najbardziej modnym stroju. Takiej ilustracji tutaj używa apostoł Paweł. Wszyscy chodziliście tak samo, nosiliście się tak samo. Czyli jak? Upadłym życiem, pełnym własnych grzechów. Ale Paweł mówi, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. To nie był Bóg przecież. Lecz w 6 rozdziale powie, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami w okręgach niebieskich. Czytamy również w wersecie 2, że żyli w pożądliwościach ciała, ulegali woli ciała i zmysłów i byli z natury dziećmi gniewu. I takie było ich życie. I smutny to jest obraz. A potem stało się coś nadzwyczajnego. Bóg, kierując się miłością, ożywił ich przez Jezusa Chrystusa. I to, jakie było później ich życie, spotykamy w wersecie 10 rozdziału 2 listu do Efezjan, gdzie jest powiedziane, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jest to niezwykła różnica, tak wielka, tak zasadnicza, że ludzie ci, widząc i doświadczając żywego, realnego Boga oraz Zbawiciela Jezusa Chrystusa, brali te księgi warte ogromne pieniądze, znosili, palili je na placu, dając wyraz, to wszystko jest kłamstwo, to wszystko jest od diabła, to nie było w stanie rozwiązać moich problemów. W Słowie Bożym, w pierwszym liście do Tymoteusza 4, od 1 do 2, znajdujemy taką bardzo ważną informację, że oprócz nauki Bożej, którą znajdujemy w Piśmie Świętym, człowiek może napotkać na nauczanie, którego źródłem jest diabeł, czy są po prostu demony. Pierwszy Tymoteusza 4,2 czytamy następujące słowa. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. I te słowa pokazują, że kult jakikolwiek poza tym Bożym, to nie jest po prostu, wiecie, ludzki pomysł. Ale jest to nauka, która ma prowadzić do uwiedzenia ludzi, do zwiedzenia ich. Nauka, która zawłada życiem ludzkim. Ale nadal nic nie zmienia się w sprawie grzechu, upadłej natury. Człowiek jest niewolnikiem i tak naprawdę pozostaje mu tylko jedna rzecz. Żyć w obłudzie. Jeżeli nie stać go na szczerość, by powiedzieć, to jednak nie działa. Żyć w obłudzie. Ale ja dzisiaj chciałbym zadać nam bardzo ważne pytanie. Czy ty, bracie, siostro, znając Słowo Boże, doświadczyłeś zwycięstwa Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Bo również wielkim niebezpieczeństwem jest znać prawdę, a pomimo to żyć życiem, które jest opisane w liście do Efezjan w rozdziale 2, czy również tutaj w tym fragmencie. I mówię to z zupełną świadomością, ponieważ ja takiego życia doświadczałem. Do momentu, kiedy stanąłem przed Bogiem i w szczerości mu powiedziałem, Boże, ja nie chcę być obłudnikiem. Ja nie chcę po prostu być człowiekiem w sumieniu naznaczonym piętnem występku. Ty to widzisz, Ludzie może tego nawet nie widzą, ja po prostu nie chcę być takim człowiekiem. Jeżeli Ty jesteś prawdziwy, wiem, że jesteś, bo to jest prawda Słowa Bożego, to Ty uwolnij mnie. To Ty odnów mnie prawdziwie. Chcę widzieć Twoje zwycięstwo w moim życiu. Chcę móc zaświadczyć, że Ty działasz w moim życiu. Chcę móc zaświadczyć, że Ty pokonałeś grzech w moim życiu. Chcę być miejscem Twojego zwycięstwa. W pewnym momencie musiało dojść do konfrontacji między królestwami Bożym i ciemności tam w Efezie. I wydarzyło się to co najmniej dwa razy, o tym czytamy. Zobaczcie wersety od 13 do 20. Mamy tę historię z synami z Sewy, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, wersety od 13 do 20. I mamy znowu ludzi, którzy, mówiąc wprost, jak pisze Łukasz, zajmowali się zaklinaniem. Wędrowni żydowscy zaklinacze. Zobaczcie, jaka, na czym polega magia. Oni stworzyli swoje własne zaklęcie, które brzmiało: zaklinam cię przez Jezusa, którego głosi Paweł. Ciekawe, co? Ludzie nie mający nic wspólnego z żywym Bogiem po prostu powołują się na imię Jezus i na apostoła Pawła. I to jest absolutnie magiczne działanie, okultystyczne. Mamy formułę, mamy zdanie, które ma zadziałać. Ale to również, co czytamy tutaj, to fakt, że człowiek, który był zniewolony przez nieczystego ducha, po prostu tych ludzi pognębił. A jakie było świadectwo dla ludzi, którzy tego świadczyli po słowach, które ten człowiek wypowiedział? Jezusa znam, kim jest Paweł też wiem, a wy coś się zajedni. I dla ludzi było to świadectwem, i to jest niezwykłe, że imię Jezus jest najwyższym imieniem. I w efekcie tego wzięli wszystkie swoje księgi, przyszli na ten plac i spalili je. Jest powiedziane w tym fragmencie, zwróćcie uwagę, jaki jest efekt tego, co się stało, że imię Jezusa stawało się po prostu coraz większe, coraz bardziej znane, powszechnie. Nie Paweł, ale imię Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, powołaniem Kościoła i powołaniem zboru, a nie szarlatanów, jest modlić się o ludzi w potrzebie, wzywając nad nimi imienia Jezusa. My nie tylko mamy dzielić się Ewangelią, ale my mamy kłaść na ludzi ręce i modlić się o nich. Do tego nie są powołani ludzie, którzy Jezusa nie znają, albo ludzie, którzy parają się magią, tylko jesteś powołany ty i ja, którzy doświadczyliśmy przemiany w swoim życiu. Nie wolno nam tylko mówić. My mamy również modlić się o ludzi. I pamiętacie, mówiłem o tym wersecie, który wydaje się dosyć kontrowersyjny, werset 12, rozdział 19, że Paweł właśnie tak robił. Tam przychodzili ludzie, słuchali Słowa Bożego, a Paweł modlił się o nich. I Bóg czynił niezwykłe rzeczy. Bracie i siostro, czy znając prawdę Bożego Słowa i mając świadectwo przemienionego życia, dzielisz się tym z innymi i kładziesz ręce na nich, by się z nimi modlić? Albo przynajmniej siadasz z nimi i mówisz, czy mógłbym się o ciebie pomodlić? Dostałem niedawno SMS-a i pewna siostra w Chrystusie napisała tak. Chwała Panu. Byłam ostatnio w przychodni, bo czekałam na swojej kolejce do lekarza. A obok siedziała pewna pani, a ja podzieliłam się z nią po prostu Ewangelią i zapytałam się, czy nie miałaby nic przeciwko, żebym się o nią pomodliła. A pani odpowiedziała, bardzo proszę, bardzo chętnie. I mówi, miałam okazję złożyć jej świadectwo i po prostu się o nią pomodlić. Prawda, że nic wielkiego? Ale bardzo praktyczny wyraz naszej wiary. Ja wierzę w to, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na twoje problemy. Czemu? Ponieważ jest odpowiedzią na moje problemy. Drugim takim wydarzeniem w Efezie były zamieszki, do jakich doszło z tego powodu, że głoszenie Ewangelii i modlenie się o ludzi w potrzebie sprawiło, że drastycznie spadła sprzedaż różnego rodzaju dewocjonaliów związanych z Artemidą i z kultem świątynnym. A mianowicie Demetriusz jest tutaj przykładem osoby, która przewodniczy pewnemu cechowi, który produkował małe wizerunki świątyni, na których tle była podobizna Artemidy. Ludzie to kupowali po odwiedzinach tej świątyni i później często w domu z tego tworzyli własne małe ołtarzyki, przy których modlili się w swoich sytuacjach. I kiedy apostoł Paweł zaczął głosić proste przesłanie, nie są bogami ci, którzy są rękami uczynieni, i zaczął modlić się o tych ludzi, ludzie zobaczyli, że jest jeden żywy Bóg, Jezus Chrystus. I przestali kupować świątynki i podobizny Artemidy Efeskiej. Drodzy bracia i siostry, to, do czego chciałbym nas dzisiaj zachęcić, to to, abyśmy dzielili się w prosty sposób świadectwem, o tym mówimy prawie co niedziela, ale też odważyli się modlić o ludzi, słysząc ich historię i oczekując, że Bóg w osobie Jezusa Chrystusa odpowie na ich modlitwę, odpowie na waszą modlitwę i przyzna się do niej. Kiedy czytamy 26 werset rozdziału 19, jest tam krótkie zdanie. Nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. I bynajmniej nawet nie mówi to Paweł, tylko mówi to właśnie Demetriusz. I chciałbym, żebyśmy teraz otworzyli dwa miejsca w Biblii. Piątą Księgę Mojżeszową, rozdział 4, werset 39 oraz drugie miejsce. Drugą Księgę Mojżeszową, 20 rozdział, werset od 2 do 6. Jeszcze raz. Piąta Księga Mojżeszowa, 4:39 oraz druga Mojżeszowa, 20:2 do 6. Piąta Księga Mojżeszowa, 4:39, czytamy tak. Dowiedz się tedy dzisiaj, weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego. Jeszcze raz przeczytam. Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie i w górze i na ziemi w dole. Nie ma innego. Piąta Mojżeszowa 4:39. Biblia jest bardzo szczera i mówi, nie ma kilku dróg, ani nie ma kilku bogów, z których możesz wybrać sobie jednego, ale stawia sprawę jasno. Pan jest Bogiem na niebie, w górze, na ziemi, w dole, nie ma innego, dowiedz się tego dzisiaj. Ale zobaczmy jeszcze drugą Mojżeszową, 20 rozdział, tam są przykazania od wersetu drugiego. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie, w górze, na ziemi, w dole. Tego, co jest w wodzie, pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mi nienawidzą, a okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Chciałbym już teraz sprowadzić to rozważanie tylko do jednej myśli. Bracie i siostro, czy wiedząc, że jedynie Pan jest Bogiem, możesz powiedzieć w szczerości serca, że Bóg cię wyprowadził z Egiptu i tam już nie przebywasz? Ponieważ teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, że trzymając tę księgę w rękach, możemy prowadzić pokonane życie. A tak być nie powinno. Lub trzymając tę księgę w rękach, możemy ją interpretować źle i również nasze życie będzie życiem przegranym. Bo Bogu nie chodzi o to do końca i tylko wyłącznie, czy my mamy właściwe spojrzenie na Pismo Święte, chociaż chodzi o prawdę przecież. Ale wiesz, że wierzysz prawdziwie, kiedy twoje życie jest świadectwem Bożej mocy. Bo jest ono świadectwem, że spotkałeś żywego Zbawiciela, który rozprawił się z twoim grzechem. Kolosan, 2 rozdział, werset 23, czytamy tak. Apostoł Paweł pisze, o pewnych praktykach mają pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w paniżaniu samego siebie, w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Pozwól, że spytam, czy twoja pobożność jest autentyczna? Czy moja i twoja pobożność jest autentyczna? I czy moje i twoje życie jest prawdziwie przemienionym przez Jezusa życiem? Jest dowodem tego, że spotkałeś żywego Zbawiciela. Słuchajcie, my nieraz rozmawiamy z ludźmi, mówimy, proszę Pana, o to jest prawda, tak trzeba wierzyć. Ale jeżeli za tymi słowami stoi nieprzemienione życie, to nie jest żadna prawda. Co ty głosisz wtedy takiemu człowiekowi? Ty takiemu człowiekowi głosisz to, co jest wytworem twojego umysłu, twoich rąk, ale nie głosisz osobiste doświadczenie spotkania żywego Zbawiciela, który odmienił twoje życie. I żeby było ciekawiej, 2 Tymoteusza, 3 rozdział, proszę otwórzmy. 2 Tymoteusza, 3 rozdział. Apostoł Paweł ostrzega, by wystrzegać się ludzi, którzy głoszą Słowo Boże, a tak naprawdę mają nieprzemienione życie. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. A to jest bardzo ważne, co apostoł Paweł tutaj mówi. Czy nasze życie jest świadectwem Bożej mocy? A ja mogę zaświadczyć, że zaczyna się od tego, że czytając Słowo Boże i widząc Jego obietnice i widząc, że moje życie się z tym rozmija, zaczynam pragnąć tego, co jest w Słowie Bożym. Ta różnica czyni mnie człowiekiem nieszczęśliwym. Ale jeżeli wierzę w Słowo Boże, chwytam się jej jako obietnicy, mówię, Boże, ale ja chcę to właśnie widzieć w swoim życiu. Ja właśnie chcę, żeby tak było, bo tak nie jest. I to jest właśnie moment, kiedy człowiek spotyka Zbawiciela. Gdy Jezus w odpowiedzi na skruszone, złamane serce człowieka stojącego w prawdzie, nie ukrywającego swojego autentycznego życia, przychodzi i mówi, tak, z miłości swojej odradzam cię do nowego życia. Powstań, żyj na nowo. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po prostu w pewnym momencie zorientowałem się, że moje grzechy są pokonane. Że Goliat, z którym walczyłem, jeden, drugi, trzeci, po prostu ktoś się z nim rozprawił, że już nie przychodzi, nie rzuca mi obelg w twarz. I pomyślałem sobie, kiedy to się stało? Nawet nie wiedziałem, bo to nie ja z tym walczyłem, a ja jedynie powierzyłem to Jezusowi. I z płaczem, z bólem czekałem, Panie, Ty przynieś zwycięstwo do mojego życia, bo ja nie potrafię. I On to zrobił. A ja nawet nie wiedziałem kiedy. Ale się zorientowałem, zobaczyłem, powiedziałem, chwała Ci, Panie, bo to nie ja. Bo to nie ja walczyłem. Ja tylko to położyłem przed Tobą. I wiecie co? I to dla mnie jest dowodem, że ja spotkałem żywego Zbawiciela. No muszę Wam powiedzieć, nie widziałem Go nigdy. Poza kartami Pisma Świętego. Nawet nie poczułem, można by powiedzieć, że przychodził. Ale widząc, co się wydarzyło, mogę tylko powiedzieć, On tu był. On to uczynił. ponieważ ja nie potrafiłem. A Słowo Boże mówi do nas bardzo ważne słowa. Nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego nam ludziom, przez które moglibyśmy otrzymać faktyczną pomoc i być zbawieni. Dzieje Apostolskie 4:12. Mocna obietnica. Jest ona niczym wyzwanie dla wszystkich ludzi. Przekonaj się, że nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Otrzymać pomoc, ratunek z naszej opresji, z naszej sytuacji. Zobaczcie teraz tak. Mamy teatr, 23 tysiące ludzi w tym teatrze się mieściło efeskim. Był dużo większy niż w Atenach. 2 godziny w swojej gorliwości krzyczeli jedno zdanie. Wielka jest Artemida Efeska. A ich życie jak wyglądało? 2 rozdział. Listu do Efezjan. A słuchajcie, a nasza pobożność, ona jest świadectwem Chrystusowego zwycięstwa czy potrzeby uciszenia własnego sumienia. Czego jest świadectwem? To dzisiejsze słowo mówi nam tak. Nie ma innego Boga. Nie warto jest czynić jakiejkolwiek podobizny rzeźbionej tego, co jest na niebie, na ziemi, pod ziemią. Tylko Bogu oddaj cześć. Ale oddaj cześć Jezusowi Chrystusowi, gdyż Bóg ustanowił Go zbawicielem dla ciebie i dla mnie. I właśnie On mówi, przyjdź do mnie spracowany i obciążony, ja ci dam ukojenie. I to nie chodzi o to, że ty po prostu przyjdziesz, powiesz Mu i pójdziesz, tylko tam przyjdziesz i zostaniesz do momentu, aż On nie uczyni cię nowym stworzeniem. Bo co z tego, że mamy fajne poglądy, jeżeli prowadzimy pokonane życie? Wiecie, Kościół może być miejscem, w którym czasami najwięcej do powiedzenia mają ludzie, którzy właśnie prowadzą przegrane życie. Ale robią to z gorliwości, by bronić dobrego imienia Pana. Bo czują się oskarżeni w sumieniu. Ale Słowo Boże mówi nam jedną rzecz. Na podstawie tej historii. Że Chrystus może i chce odnieść zwycięstwo w naszym życiu. Stać się naszym Zbawicielem. Byśmy zyskali prawdziwe świadectwo wewnątrz siebie samych. 1 Tymoteusza 2:5, popatrzmy, co jest tam powiedziane. Jeden jest Bóg, a jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Jest człowiek, Jezus Chrystus. Znamy też obietnicę, gdzie was 2 lub 3 zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem pośród was. My nawet nie musimy zapraszać Jezusa tutaj. On po prostu przychodzi w miejsce, gdzie jest 2, 3 zgromadzonych w Jego imieniu. I On tutaj jest jako Zbawiciel. Przychodzi tutaj na to miejsce, aby usługiwać. On jest, mówiliśmy, Panem Sabatu. I tym, który tego dnia chce nieść uzdrowienie, podniesienie, odrodzenie, obdarowywać chce ludzi darami, tak jak tego potrzebujemy. I zasadnicze pytanie jest takie, czy my przychodzimy w prawdzie do Niego? I przychodząc, stajemy i oczekujemy z wiarą. Jemu podoba się postawa wdowy, która nachodziła niesprawiedliwego sędziego. Kiedy weźmiesz mnie w obronę? On na taką postawę odpowiada. Na modlitwę, Panie, widzisz moje życie. Chcę widzieć Twoje zwycięstwo w moim życiu. Chcę mieć osobiste doświadczenie Ciebie jako Pana i Zbawiciela, bo może wiesz, może znasz, możesz potrafić poprawnie złożyć świadectwo na temat Jezusa Chrystusa, ale pytanie jest, czy Twoje życie jest miejscem Jego zwycięstwa? Czy Twoja wiara przekłada się na Twoje zmysły, Jego panowanie w tej sferze. Czy Twoje życie jest potwierdzeniem czy zaprzeczeniem Jego mocy? A przyjdź do Jezusa. Dzisiaj mówimy, przyjdź do Niego. Nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w Nim. I nawet jeżeli teraz przyjdziesz w modlitwie i nic ci nie wydarzy, bo On jest Panem suwerennym, On działa, kiedy chce. On patrzy w nasze serca i widzi, co się tam dzieje. On po kolei usuwa to, co jest niewłaściwe, by zrobić miejsce na Ducha Świętego. On może nie uczynić rzeczy w czasie, którym ty się spodziewasz, że zanim wyjdziesz z tego nabożeństwa, coś się wydarzy, ale On rozpocznie i będzie czynił to dzieło, jeżeli będziesz trwał w wierze i oczekiwał, Panie, tego chcę. Pamiętam, jak jako człowiek wierzący stałem z pamiątku wieczerzy i modliłem się, Panie, chcę, by Twoja ofiara manifestowała się w moim życiu. Jej moc, jej skuteczność. Chcę, Panie Jezu, by moje życie było potwierdzeniem Twojej mocy. Tego pragnę. Tak mi przykro, że jestem świadectwem odwrotnym. Ty wiesz i ja o tym. Może inni wcale nie wiedzą, ale ja już nie zamierzam tego kryć. Ja po prostu chcę, by to się dokonało w moim życiu. Nie są bogami ci rękami uczynieni. Oni moc nie mają. Nie są bogami ci, którzy są wytworem ludzkiego umysłu. Jezus Chrystus, żywy Pan i Zbawiciel, jest Bogiem. Spotkanie z Nim na zawsze odmienia życie. I jest dla ciebie i dla mnie świadectwem. On tu jest, On tu był, On zmienił moje życie, On wziął je w swoje ręce. I dzisiaj chciałbym cię do tego zachęcić. Przyjdźmy teraz w modlitwie do Niego. Nie ma większego świadectwa niż przemienione życie. Nie ma większego i bardziej oddziaływującego świadectwa człowieka, który doświadczył. Chrystus mnie uwolnił. Mogę ci to powiedzieć, patrząc ci w oczy, uśmiechając się. I nie jest to uśmiech obłudy, tylko radości z doświadczenia tego zwycięstwa. I to nie znaczy, że nie upadam, ale jak dziękuję Bogu za Goliatów, których pokonał w moim życiu. Tak było mi przykro. Kiedy diabeł wysysał ze mnie wiarę, chciałem coś uczynić dla Boga, a wtedy przychodził oskarżyciel i mówił, ty, co ty będziesz robił? A pamiętasz to, a pamiętasz tamto, a pamiętasz tamto. I czułem się, jakbym nie miał prawa wierzyć, bo jestem fałszywy. I w końcu powiedziałem, ja już tak nie chcę. Ja nie odejdę, póki Panie, Ty tego nie zmienisz. Na zawsze. I fakt, że te problemy odeszły, jest dowodem, że On tu był. Żywy Zbawiciel. Nie ja to uczyniłem. I chciałbym nas zachęcić, jeżeli ktokolwiek z nas jest w miejscu takiej potrzeby, czy takiego krzyku duszy, serca, Panie, nie chcę żyć w obłudzie, albo nie chcę żyć w oszustwie, albo Panie, chcę w końcu widzieć Twoje zwycięstwo w moim życiu. Ty wiesz, o czym mówimy. Jestem złamany. Panie, nie chcę oszukiwać przed rodzicami, nie chcę oszukiwać przed żoną, nie chcę oszukiwać przed mężem, nie chcę oszukiwać przed braćmi i siostrami, chcę być szczery i chcę stać z podniesionym czołem. Jezus nie zostawi cię w takim miejscu bez odpowiedzi, bo On nie tylko nazywa się, ale jest w naturze swojej Zbawicielem. On na takie wezwanie przychodzi, bo On chce rozprawić się z grzechem. Jeżeli znasz prawdę Słowa Bożego, to nie powinieneś być w niewoli grzechu. Powinieneś poprosić i trwać i oczekiwać, by Jezus rozprawił się z tym grzechem w twoim życiu. Nie jako potępiony, ale jako dziecko Boże, naprzeciw którego On wychodzi i mówi, chcę cię ratować, chcę ci pomóc.